Chwała Jezusowi, witajcie. Wiecie, to jak przed chwilą pomodlił się Patryk, nasz lider zespołu uwielbienia, pokazuje, jak bardzo rozumie to, czym jest słowo. I nie mówię tego dlatego, że no akurat ja dzisiaj mam to słowo, więc próbuję podkreślić, jakie to strasznie ważne jest, bo mam słowo. Nie, gdyby tu był ktokolwiek inny, dokładnie ta sama myśl byłaby w moim sercu, że jakoś Pan Bóg tak ułożył Kościół, że nie chcemy poprzestawać tylko na mówieniu, chcemy coś zrobić, ale wszystko rozpoczyna się od Bożego Słowa. Na początku było Słowo. Przez Słowo Bóg kształtował światy, wszechświaty kształtuje nas. Jedną z wielkich osiągnięć reformacji było przywrócenie właściwego miejsca Słowu. I jednym z najważniejszych momentów nabożeństwa jest Słowo, nie ten, który je głosi, bo to nie jest ważny młotek, tylko robota do wykonania. Wiecie, narzędzie nie jest tak ważne, jak wola tego, których je zatrudnia. I w tym wypadku to jest Pan. Myślę, że też ta ostatnia pieśń mówiła o tym praniu szat. Powiem, że ostatnie miesiące były dla mnie gęste dość z wielu powodów, również duszpasterskich. Filadelfia nie jest małym zborem, ale spotkałem się z ogromną liczbą z was. Niektórzy z was do mnie przyjechali, niektórych tutaj się widzieliśmy, z innym poszliśmy na spacer. Ale chciałem posłuchać, jak bije serce Filadelfii trochę bardziej, aby się z wami czymś podzielić. I oczywiście też duża ilość rozmów duszpasterskich zaczyna mi otwierać oczy na pewne rzeczy. One się zmieniają w miarę jak mijają lata. Nie wiem, przez czerwiec, lipiec, sierpień ileś tam 10 osób spotkałem i zauważyłem, że głównym pragnieniem, jeśli tak dojść do tego, czego najbardziej pragniecie, czego najbardziej pragniemy, to jest lepsze słowo, bo ja jestem w tej liczbie. Kiedyś była taka pieśń, która, nie wiem, czy się ją jeszcze śpiewa, czy się nie śpiewa, ale pamiętam gdzieś tam sprzed 30 lat, jak ją śpiewaliśmy. Była taką piękną modlitwą, która wyrażała to, nie wiem, czy ktoś z was pamięta takie słowa, niech królestwo Twe we mnie ziści się. Pamięta ktoś? Twą wolę pełnić chcę, w sercu moim rządź. I to jest, wiecie, taka pieśń, która jest dokładnie wyrazem tego i powiem wam tak, wcale o tej pieśni nie pomyślałem gdzieś tam tydzień, dwa, miesiąc, trzy miesiące temu, kiedy właśnie prowadziłem te różne rozmowy i spotkania duszpasterskie, zresztą inni bracia podobnie je prowadzą, ale wjeżdżając dziś do zboru, to grało w moim samochodzie i zauważyłem, że pod nosem mi się to śpiewa i pomyślałem, jak bardzo to sumuje to, o czym chcę powiedzieć. Często w różnych spotkaniach ze mną, czy kiedy prowadziłem ten następny krok, taką doświadczalną grupę, z którą postanowiliśmy się trochę inaczej Kościołem dzielić i następne edycje będziemy prowadzić od września. Często powtarzamy naszą ścieżkę wzrostu, czyli to jakby, co określa każdą osobę dzisiaj na tym miejscu. Te cztery punkty, które określają na pewno każdego, kto się dzisiaj tu znajduje. Nie ma osoby, która może powiedzieć, wstać i powiedzieć, ja nie widzę siebie w żadnym z tych czterech punktów. To są te najważniejsze punkty, czy jak ja to nazywam, ścieżka wzrostu, poznać Boga, doświadczyć uwolnienia, przyjąć powołanie, zmieniać świat. I tu często dodaję, nieważne, czy ten świat zmieniasz, głosząc 100 ludziom Ewangelię, czy myjąc chorą staruszkę, czy karmiąc bezdomnego. Zmieniać świat, zmieniać rzeczywistość. Chciałbym dzisiaj przejść coś takiego, jak wierzę, że to będzie bardzo ważne słowo dla niektórych z was, którzy mają to samo podejście, które wykazał Patryk dzisiaj. Czyli nie tyle jest ważne dla was, kto mówi, jak to, co Duch mówi do zboru. Przeczytam parę wersetów, które były dla mnie inspiracją i zsumowaniem wielu, wielu, wielu rozmów, pragnień, modlitw i marzeń. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział 44. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig, ani winogron z głogu. Następnie Mateusza 7, od 17 do 19. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. I Mateusz 12, 33. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. I bardzo dobrze wiemy, że kiedy Pan Bóg mówi w tym słowie drzewo, to nie ma wcale na myśli drzewa, tylko ma na myśli ludzkie życie. Ma na myśli nasze życie. Biblia nie zajmuje się leśnictwem, drzewami czy znajomością tego, jak rosną, ale zajmuje się naszą duszą. I to musi być ważne, bo powtarza się w Słowie Bożym ciągle i ciągle. To znaczy nie mam na myśli drzewo jest ważne, ale właśnie to, jaki owoc przynosimy. Bo jeszcze raz powtarzam, wiadomo, że nie o drzewo chodzi. Może byłby czas w takim wypadku, pomyślałem sobie, na jakieś badania okresowe również w duchowym życiu. Jedni z nas są tacy, że co jakiś czas idą do lekarza, robią badania i to czasami ratuje nasze życie, czasami pokazuje, co jest nie tak w naszym życiu. Inni tych badań nie robią, mówią, dobrze się czują i czasami żyją do późnej starości. Różnie to z tym fizycznym zdrowiem bywa, choć również przez te wiele lat relacji z ludźmi pastorstwa byłem w miejscu, gdzie byłem świadkiem tego, że człowiek mi powiedział, wiesz co, gdybym nie poszedł na te badania, nie wiedziałbym, jak bardzo ze mną jest źle. Albo innej sytuacji, gdzie odwiedzając pewną siostrę, która już nie żyje, ona sama powiedziała, gdybym wcześniej poszła do lekarza, to dwóch lekarzy im powiedziało, że to można było wyleczyć, ale już nie dziś. Za późno poszłam. Przerzuty są już wszędzie. A zaczęło się naprawdę bardzo, bardzo niewinnie, ale zlekceważyłam. Cóż mogłem zrobić? Mogłem tylko przytulić człowieka i modlić się. Ale to wszystko przenosząc teraz na duchowy grunt, może czas na jakieś badania okresowe. Kim byłeś, kiedy tu przyszedłeś? W jaki sposób Duch Święty wystawił ci tą kartę badań? Oczywiście myślę, że każdy na sali i ci z was, zapomniałem się z wami przywitać, Filadelfianie, którzy słuchacie nas na wakacjach, pod namiotem, w innych krajach, gdziekolwiek jesteście i goście, że wiecie, że nie chodzi mi tutaj teraz o jakąś kartę badań znowu, o jakieś czepianie się kogokolwiek czy rozmowę o chorobach, bo Duch Święty, kiedy przychodzisz, nie wystawia żadnej cenzurki, ale ona jest w naszym sercu. Ja pamiętam, że moje pierwsze spotkanie z Bogiem było tym poczuciem, Boże, to była moja modlitwa. Ja nie, w tamtym czasie nawet nie wiedziałem właściwie, jak się dobrze teologicznie pomodlić. Ale wylało się to z mojego serca, Panie, wszystko, co mam, to ja wiem, że Ty nie chcesz. Wszystko, co mam. Wiem, że niczego nie mogę Ci dać. I proszę Cię, zmień moje życie. To był wynik tego, co mi o mnie samym pokazał Duch Święty. A więc wiemy, kim byłem, gdy tu przyszedłem. Czy wiem, kim byłem, gdy tu przyszedłem. Ty też wiesz, kim jesteś dzisiaj. Może po jakimś czasie warto zrobić właśnie takie badanie swojego owocu, czy to, co się dzieje w twoim życiu, można nazwać zdrowym rozwojem duchowym. Myślę, że dziś bardzo, bardzo duszpastersko chciałbym się do was zwrócić. Wiecie, duchowo taki przegląd przypomina bardziej dialog i badanie na kimś żywym. Stąd te moje przykłady, niż powiedzmy badanie techniczne martwego urządzenia. Bo wtedy nie ma żadnego dialogu i wtedy też jest dużo więcej czasu. Czy martwe urządzenie można naprawić lub nie naprawić. Czyli jeżeli nie mam czasu albo pieniędzy go naprawić, to martwe urządzenie można, nie wiem, odłożyć i zająć się nim nawet za 20 lat, albo może zostać w stodole i znajdzie ktoś kiedyś za 100 lat. Nieważne, ale ono sobie może poczekać. Natomiast żywy człowiek czekać nie może. To jest różnica między drzewem i drewnem. Drewno może czekać, drzewo nie. I to, co żywe, musi zmienić warunki życia i skład swojego zaopatrzenia, żeby doszło do zmiany. Martwe można, jak mówię, odłożyć na półkę i po prostu nic nie robić, bo żywe albo się rozwija, albo się rozkłada, usycha, ginie, zamienia w proch. Martwe może poczekać, stać, ale żywe nie może czekać i stać, a wy jesteście żywym Kościołem. To, co żywe i chore, nie może czekać. Nie ma czasu. Życie nie przewiduje czasu na trwanie w złym stanie, na trwanie w śmierci. Każdy z nas kiedyś był u lekarza. Po odbiorze kartki od lekarza, wiele razy mi się to zdarzało, z różnych powodów. Człowiek jedne wyniki potrafi czytać, przyznacie sami, nie? Innych wyników, no musimy iść do kogoś, kto jest fachowcem i on nam tam czyta jakieś numerki. Dla nas te numerki nic nie mówią, natomiast lekarz z tych numerków, cyferek potrafi powiedzieć, że jest dobrze lub źle, potrafi czytać. Ale jedno jest pewne, po odbiorze badań najpierw sprawdzamy normę. Bo badania mają jakąś normę, dopiero wtedy możemy czytać wyniki z jakimś tam zrozumieniem. Ale przewidywana jest norma i według tego określa się wynik. Wiecie, w Biblii ten duchowy rozwój chrześcijanina nie jest opisany na zasadzie właśnie jakiejś normy przez cyferki. Nie jesteś rodzajem, tak jak, nie wiem, w serwisie samochodowym, kiedy wjeżdżasz na serwis, w dobrych serwisach widziałem pan przed taką kartą, pyta się, który to przegląd, przegląd na 30 tysięcy, czy tam 50, on ma takie, oni na to mówią checklista, prawda, listę, na której wiedzą, przez jakie elementy przejść i mówię, proszę pana, to przejdziemy, ma pan 3 godziny, niech se pan idzie na spacer albo coś takiego, albo zadzwonimy i tak dalej. W życiu chrześcijanina to jest raczej proces, to jest raczej dialog, to jest ważne miejsce duchowego życia. Gdzieś tu jesteś, gdzieś tu byłeś albo będziesz i jeśli twoje chrześcijaństwo ma być nazwane świadomym, to równie świadomie powinno być przez ciebie czy przeze mnie oceniane moje duchowe chodzenie. Powiem najbardziej chyba niepoprawne zdanie. Jak ktoś jest polonistą, to mnie zje. Ale zacznę od początku. Nie da się zacząć inaczej, nie? Albo rozpocznę od początku, jeszcze mniej po polsku. Duchowy rozwój zaczyna się od czego? Bez czego wszystko, co robimy w Kościele, nawet gdybyśmy to robili, właściwie nie ma sensu? Nowe narodzenie. No bo możesz mieć dobrą doktrynę, ale jeżeli ją masz, to prawdopodobnie wiesz, co robić. A więc od nowego narodzenia. To jest fundament życia z Bogiem. To jest osobiste spotkanie z Jezusem, przyjęcie Jego zbawienia przez wiarę i nie będziemy tych fragmentów czytać, ale wiemy, że Słowo Boże mówi i na pamięć to znamy, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana, jak ktoś nie zna tych słów w 3 rozdziale, sobie to znajdzie, albo w Efezjan znajdziesz też taką prawdę, że zbawienie jest darem łaski, nie zasług, jest darem, który otrzymujesz i który rozpoczyna jakąś tam twoją drogę. A więc to, co musi wystąpić, jeżeli narodziłem się na nowo, musi wystąpić świadomość, że jestem Bożym dzieckiem i że mam nową tożsamość. Amen? To jest coś, co się musi stać. I wtedy dopiero rozpoczyna się mój duchowy rozwój. Życie musi się począć, żeby mogło rosnąć. I duchowy rozwój wchodzi w taki proces i pierwszym procesem, jeżeli narodziłeś się na nowo i przyszedłeś do naszego zboru, ogłosiłeś Jezusa swoim Panem, wyznałeś Mu swoje grzechy, pojednałeś się z Bogiem, zmieniłeś, co się da, wszedłeś w Słowo Boże, rozpocząłeś nowe chrześcijańskie życie według tego, jak często powtarza nasz pastor Bogdan na swojej grupie Pierwsze Kroki Wiary. Jeżeli jesteś nowy, zachęcam cię, żebyś się zapisał do takiej grupy, kiedy od nowego roku szkolnego ruszą. Tam poznasz te pierwsze fundamenty i wiem, że nawet chodzą tam osoby, które są wiele lat w Kościele, aby sobie przypomnieć pewne rzeczy. Zaczyna się ten proces, który nazywamy ukorzenienie. Czyli ukorzenienie to jest budowanie podstaw. Coś się wydarzyło. Narodziłeś się na nowo. Zdarzyło się jakieś życie. I co teraz, nie? Pojawiło się jakieś życie, ale jak za chwilę zobaczymy w Biblii, będę to czytał, teraz jeszcze tam nie idę do tego fragmentu, krzewy usychają od korzeni, nie? A więc musisz się ukorzenić. Korzeń, od którego coś usycha, albo korzeń, od którego coś żyje, przenosząc to na twoje duchowe życie, jeśli narodziłeś się na nowo, spotkałeś Boga, to jest ugruntowanie w Słowie, a więc musisz czytać Słowo Boże i słowo czytać nie jest nawet adekwatnym, spożywać, rozkoszować się, medytować nad Nim w tym właściwym zrozumieniu tego słowa. Musi się to jest tak, ukorzenienie, ugruntowanie w Słowie. Musisz rozpocząć również życie modlitewne. Musisz wejść we wspólnotę. To są takie musisz. To znaczy nie musisz, ale jeśli się narodziłeś na nowo, to musisz. To jest tak, jeżeli nie jesteś rybą, to nie musisz. Ale jeśli jesteś rybą, to musisz żyć w wodzie. Amen. To na tej zasadzie musisz. I posłuszeństwo w małych rzeczach. To zaczyna nas tworzyć. Słowo Boże mówi więc, że jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, jacy wkorzenieni i zbudowani w Nim, mówi Słowo Boże w liście do Kolosan. A w Dziejach Apostolskich o uczniach jest napisane, że trwali w nauce apostołów, społeczności, łamaniu chleba, modlitwach. To był ten początek, tu się ukorzeniali. Kościół nie powstał po to, żeby tylko to robili, ale powstał po to, żeby to robili, to da im wzrost, przyniesie owoc i będą czynić wolę Bożą. Czasami w tych pierwszych krokach cieszymy się, że nie piję, nie palę, nie kradnę, prawie święty, a jeszcze jak czytam Biblię i modlę się, no to robię to, co Bóg chce. Nie, to nie jest robienie tego, co Bóg chce. Kiedy mama daje dziecku jeść, to celem nie jest to, że mama chce, żeby dziecko jadło, tylko żeby dziecko zdrowo rosło. Dlatego chce, żeby jadło. I efektem takiego życia jest stabilne życie duchowe. Wysoka odporność na zgorszenia, wątpliwości, pokusy. Jeżeli w takie życie wchodzisz, przechodzisz odpowiednie, wchodzisz w odpowiednie miejsce, słowa, modlitwy, trudno cię zgorszyć, trudno cię zniechęcić, trudno rzucić ci pokusę, która cię przywróci tam, skąd przyszedłeś. Dalej ten duchowy rozwój przynosi, skoro się urodziłeś na nowo, skoro się zakorzeniłeś, to przynosi wzrost i owocowanie. I tu obserwujemy coś ciekawego. To jest bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego teraz, gdy mówimy o wzroście i o owocu. A więc szczególnie proszę o uwagę tych z was, którzy narodziliście się na nowo, wiecie, że macie, weszliście w to Boże przymierze, że Boże życie jest w was, ukorzeniliście się, czyli tutaj nie podlega już dyskusji wasze trwanie w słowie, modlitwa i tak dalej, to co mówiłem, żeby się nie powtarzać, ale chcecie jakby teraz dalej rosnąć, a celem wzrostu jest owocowanie. I zobaczmy, teraz będę czytał wam ciekawy fragment Słowa Bożego. Główne punkty tego fragmentu to drzewo, świątynia. Drzewo, świątynia. Taki ping-pong bym powiedział. Takie przekazywanie piłki pomiędzy drzewem i świątynią. Kiedy to czytałem, mocno mnie to poruszyło. A więc zaczynając Marka 11, zobaczcie, zaczynamy w świątyni. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. I piłeczka przychodzi obok drzewa. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. Tu mamy ten jeden z momentów, gdzie w Biblii mamy przekleństwa, prawda? Bo w Biblii również są przekleństwa, nie mylić z wulgaryzmami. Czyli można by było teologicznie powiedzieć, drzewo zostało wręcz przeklęte, tak? Tak o tym piszą ojcowie Kościoła. Świątynia była, drzewo, wracamy do świątyni. I przyszli do Jerozolimy, i to jest cały czas, zobaczcie ten sam fragment. A gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. I słyszeli to arcykapłani uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego, a gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Świątynia, drzewo, świątynia, wracamy pod drzewo. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. Mówiłem wam od korzeni, pamiętacie? Podkreślałem to wcześniej. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklnąłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Widzieliśmy takie trochę, to świątynia, to drzewo, to świątynia, to drzewo. Co tu się dzieje naprawdę? Wiecie, Jezus nie trzepia się drzewa. Jezus był nauczycielem, On nas uczy, używa przykładu. To nie chodziło o to, że tego dnia z powodu tego, co się dzieje w świątyni, Pan Jezus miał zły humor, a że nie było się do kogo przyczepić, to przyczepił się do drzewa. Nie, tak nie jest. Jezus nie był kierowany swoimi humorami. W błąd nas troszkę wprowadza ten werset 13, że nie była to bowiem pora na figi. To trochę, wiecie, jeżeli nie mamy pewnej takiej wiedzy, jakby powiedzieć tu może geograficzno-biblijnej, to nam może się nasunąć taka myśl, że moment, no, to trochę tak, jak ja bym stanął w marcu pod jabłonią i oczekiwał czerwonych, pięknych jabłek. No przecież dopiero kwiaty, pączki jakieś, jeszcze nie czas na jabłka, nie? Nie możecie na to w ten sposób patrzeć. Jest tu coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o tą geografię Izraela, czy o drzewa w Izraelu, pod koniec marca na figach pojawiają się pierwsze liście. I w tym samym czasie rozwijają się także, wiecie, takie malutkie, bardzo niedojrzałe, takie kępki, czy nie wiem, jakby to powiedzieć, wiązki owoców. One są w arabskiej czy w izraelskiej tradycji zwane taksz. Są one taką wczesną figą, mogę powiedzieć. Nie osiągają nigdy pełnej dojrzałości. Czasami coś takiego jest, nie? Wśród zwierząt też się zdarzają takie wyjątki. Nie wiem, na przykład takie zwierzę jak aksolot, prawda? Nawet dorosły aksolot jest ciągle niedojrzałą formą tego, czym miałby być, ale nigdy się nie staje, bo oni się rodzą jak dzieci, umierają jak dzieci. Nigdy nie przychodzą w stan dojrzały, nie? Tutaj mamy coś innego, bo to roślina. Ale również ten stan jest taki niedojrzały. Są wczesną formą czy rodzajem figi, nie osiągną nigdy tego, czym będzie prawdziwa figa i ludzie w tamtych terenach, szczególnie wiecie, w takich terenach, gdzie były kłopoty z jedzeniem, bywało trudno coś zjeść, właśnie już wiosną, żeby uzupełnić witaminy i coś dobrego zjeść, dziobali sobie z krzaczków właśnie ten taksz. On zapowiada, ta malutka figa zapowiada, czy chociaż nie wiem, czy to można już figą nazwać, że dany krzew zdrowo się rozwija i przyniesie owoc. Inne tu jest to, że to nie jest niedojrzała figa. To nie jest, że gdyby poczekał, to z tego byłaby dojrzała. Nie, to by odpadło. Te figi, które będziemy jeść jako figi, to są zupełnie inne owoce na tym samym drzewie, które przyjdą potem. To jest zapowiedź, że one będą, że drzewo jest płodne i że drzewo przyniesie owoc. Tak więc ich brak na tym etapie, kiedy Jezus podszedł, świadczy o tym, że to drzewo w obecnym okresie jest bezpłodne i nie przyniesie w przyszłości fig. O to chodzi. Czy teraz wasze zrozumienie jest lepsze? Teraz widzimy, że Jezus nie czepiał się drzewa w nieporę, nie? Czyli jeszcze raz, żebyśmy to zrozumieli, jest początek wiosny, pojawiają się liście i oczywiście wiosną każde liście cieszy. Człowiek cieszy się, że coś rośnie, że jest zielono. Pojawiają się na figowcu te liście, wygląda zdrowo, obficie, nic jeszcze nie wskazuje, jest niedojrzały. I tutaj mamy ten przykład tego, co mówiłem wcześniej, duchowego rozwoju. Nowe narodzenia, więc mówimy, najpierw musisz się narodzić na nowo. Coś musisz zacząć żyć. A więc osoba, która narodzi się na nowo, jest figowcem, który zaczął rosnąć. Żyje, widzimy w nim życie. Osoba wygląda na duchowo żywą, ale żadne prawdziwe owoce nie są jeszcze widoczne. Na to trzeba pokazać, poczekać, przepraszam, ale można już coś pokazać czy zobaczyć. Są objawy zdrowia. Objawy zdrowia u krzewu to jest to, że się chce zakorzenić, że chce zacząć być płodny, aby przynieść owoce. Objawy zdrowia chrześcijańskie to jest chęć poznawania Boga, modlitwy, uczestnictwa we wspólnocie. Natomiast mogą się też pojawić objawy, które lekarz by w fizycznym świecie, a my dziś w duchowym, uznał za zagrożenie. A więc krzew pojawia się, ale ma tylko liście. Tylko liście w przenośni są widoczną religijnością. A więc jest to coś religijne. Rośnie, żyje, jest religijne, ale bez realnego owocu. A więc nie ma w tym pokory, miłości, posłuszeństwa, nawet zawiązek, nawet pierwszej chęci. Ja widziałem te malutkie owoce, o których tu mówię, kiedy człowiek się nawrócił. To na początku, wiecie, ja nie marzyłem, że chciałbym głosić Ewangelię do Filadelfii, nie? No na początku, pastorze, jak przestać palić? Pastorze, nie wiem, wiecie, może ktoś się śmiać, ale nie, człowiek przychodzi, a w pracy znowu się mi przeklnęło, bo mnie wkurzył, nie? Wtedy się z człowiekiem modlili, mówili, wiesz, daj Bogu czas na swoją zmianę. Wiecie, bo jak się nawróciłem, to pół słownika mi uciekło, no ale jak mnie kopnął, no to wyszło gdzieś jednak, nie? I tak dalej, i tak dalej. To są te takie, ale człowiek już tego nie chce, nie? Ja wam chyba kiedyś opowiadałem, że miałem kolegę, przyjaciela, mogę wręcz nazwać go życiowym, jednym z moich życiowych mentorów, kaznodzieje, który pracował w taką ekipą budowlaną i on mówi, że w niedzielę narodził się na nowo i w poniedziałek oni pracowali przy wydobyciu ropy, kopnął kolegę, który tam coś robił, źle robił, go kopnął, wiecie, i ten się wywrócił, uciekł, bo oni się tam tak, to byli tacy ludzie, takie czasy. I on mówi, po raz pierwszy w życiu coś się stało, poczułem, że nie jestem tym, kim byłem w niedzielę rano, że wczoraj w niedzielę coś się stało, wróciłem do domu i czułem, że strasznie źle, że kogoś kopnąłem. On nie chciał, to nie był plan, no wkurzył się, nie? Ale jest jakiś zaczątek, jakieś coś. Coś się zaczyna dziać. To nie są jeszcze wielkie duchowe rzeczy czy wielkie pragnienia misyjne, ale żeby nie palić, nie klnąć, nie awanturować się. Małe rzeczy, taka pokora, miłość, posłuszeństwo. Bo jeśli człowiek wychodzi i mówi mi, że się nawrócił i od początku zaczyna od pretensji, bo muzyka nie taka, kolor nie taki, ubranie nie takie u ludzi, ten nie taki, tamten nie taki, to proszę zmienić. To ja wiem, że coś, wiecie, jest tym człowiekiem nie tak. Jeszcze nie włożył ręki do tego, nad czym my tu ciężko pracujemy, a już wszystko wie, nie? A więc to są pewne objawy. I dalej, kiedy ten krzew ma te zielone gałązki, pojawia się tak już właśnie to, co powiedziałem, wczesne zawiązki czy wiązanki tych fig, tych owoców. I to dlatego, kto zna się na figach, daje pewność zdrowia. Na tym figowcu te malutkie, bardzo niedojrzałe figi sygnalizują płodność drzewa, jak już mówiłem, a ich obecność mówi dla właściciela czy dla przychodnia, który przychodzi obok tego drzewa i znalazł to między liśćmi, mówi, o, to drzewo w tym roku przyniesie owoc. I to się również w duchowym życiu pojawia. Właśnie człowiek się narodził na nowo, zaczyna się zakorzeniać. Jeszcze trudno coś powiedzieć, ale patrząc między te religijne listki widzisz regularne zwycięstwa nad grzechem. Musisz regularnie zwyciężać nad grzechem. Radość w praktykowaniu wiary. Inicjatywa w tym, że daj pastorze, ja podniosę, ja podam, ja zrobię. O, papierek, o, na parkingu papierek. Coś malutkiego, to jeszcze nie jest zmiana świata, ale to jest początek wielkiej zmiany świata. Coś malutkiego, ta osoba zaczyna żyć, zaczyna chcieć się o kogoś pomodlić, zaczyna zaczyna po prostu chcieć, żeby się ktoś przy niej troszkę posilił. I ta lekcja pomiędzy drzewem i świątynią pokazała nam, że Jezus nie widział nawet zapowiedzi jakiegokolwiek owocu ani na tym drzewie, ani w świątyni w tamtym czasie. Tam i na tym drzewie, i w świątyni Jezus zobaczył jedną cechę, czy wiele negatywnych, tylko daj i daj i daj i podlej i podlewaj i dawaj i dawaj. Poszedł do świątyni, tam zobaczył zamiast kult Jahwe i bojaźń Bożą, tylko daj i daj i za ile i daj. Podszedł pod drzewo i zobaczył tylko daj i wody i liście coraz większe, tylko daj. Podlej, zapłać, żadnych obietnic owocowania. I pierwsze owoce zapowiadają późniejsze owoce, a ich nie było. I choć nie widać korzeni, widać problem. To, co, wiecie, brakuje przemiany charakteru na podobieństwo Pana Jezusa. Jeśli narodziłeś się na nowo i nie pracujesz nad czym, o tym teraz mówiłem, nad drobnymi zwycięstwami, nad tym, żeby się troszeczkę zmieniać, nigdzie nie ruszysz do przodu. Bo muszą się pojawić te owoce ducha. Pamiętacie, mieliśmy o tym całą serię wykładów w tym roku w czasie postu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej. Mówiliśmy, to jest Galacjan, 5 rozdział, kto sobie chce potem sprawdzić. To jest ta cichutka, początkowa chęć. I ja ją widzę w tylu z was. Wiecie, kiedy się popatrzy na tych, którzy chodzili na pierwsze kroki wiary do Bogdana, ta grupa. Tam ci ludzie, wiecie, oni poszli do mnie później na kolejne te kursy, następny krok. I w wielu z nich widziałem tylko to takie właśnie, widziałem te malutkie takaż, te figi. Co zrobić? Wody, pastorze, co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? Jak się mogę przydać? Co mogę zrobić, żeby było lepiej? To ogromna chęć przemiany. Oczywiście to się wylewało na mnie, byłem obok, ale oni byli gotowi uszczęśliwiać każdego, kto by się znalazł obok. Ja miałem po prostu to szczęście. I idąc dalej teraz tym duchowym rozwojem, to doprowadza do służby i pomnożenia. Urodziłeś się, zakorzeniłeś się, zaczynasz rosnąć i tutaj ten czwarty etap to jest służba i pomnażanie. To jest wykorzystywanie teraz tych owoców, małych lub dużych, to są dary duchowe, doświadczenie duchowe, aby inni poznali Pana Jezusa, aby inni po spotkaniu ze mną wiedzieli, kim jest Pan Jezus, aby czynić nie członków tego Kościoła. My nie jesteśmy towarzystwem agitacyjnym. Naszym celem nie jest, żeby ludzie nie chodzili gdzie indziej, tylko tu. Naszym celem nie jest czynić członków. Naszym celem jest czynić uczniów. Amen. Uczniów Jezusa. Jezus powiedział do nas, nie, idźcie więc i niech się jak najwięcej ludzi zapisze, ale idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. A Paweł jako mentor Tymoteusza mówił do niego, to co słyszałeś ode mnie, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać innych. Czyli godnym zaufania to są jakieś zakorzenionych, tych, co czerpią, co robią to, o czym mówiłem. A więc, bo widzicie, celem owocu nie jest tylko bycie owocem. Nam się może czasem wydawać, że celem kwiatka jest bycie kwiatkiem, nie? Nie, to dla nas tak. Dla kobiety, która kładzie wazon w salonie i jest piękny kwiatek, może, ale nie w przyrodzie, nie w życiu. Podobnie jest z owocem. Celem owocu nie jest bycie owocem, ale jest nim dalsze życie. Jest nim dalsze życie. Są w nim nasiona albo jest pożywny i ubogacający świat skład. Ten owoc coś chce zrobić. To jest cel właśnie Kościoła, naszych owoców, owoców duchowych, aby się pomnażali uczniowie. A nie tylko wzrost własny, że tak rośniemy i tak rośniemy i tak rośniemy i tak już tą teologię znamy, że najpierw widać tylko buty, a potem nawet nas już nie ma, ale ma poznanie. Jak głęboko poszedł chłop, nie? Tak głęboko. My nie rozumiemy, gdzie on tam jest, nie? Tylko jaki z niego pożytek? Może gdzieś w Chinach wylezie, nie wiem. Ale co z tego, nie? Celem jest życie. I Piotr dalej pisze, Patrzymy dalej na duchowzrost. Narodziłeś się na nowo. Ukorzeniasz się. Listki coraz większe. Pojawiają się wczesne owoce, pokazujące naprawdę chcę. One zapowiadają, że Bóg, skoro jesteś wierny w małym, to Bóg ci da co? Błogosławieństwo w tym, co większe. I Piotr dalej pisze, idziemy dalej tym duchowym wzrostem, wzrost od wiary aż do miłości. To jest cel. Wiara ma urodzić miłość. Wiara, która nie urodzi w miłości, jest wiarą, która może urodzi wojnę religijną, ale na pewno nie przyda się Bogu. Wiara ma urodzić miłość. 1 Piotra 1 od 5 i dalej. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. A więc parafrazując, miejcie to, bo jak tego nie ma, to wszystko, co się stało, było i tak niepotrzebne i zapomniałeś wszystko. Wiara ma przynieść miłość. I dalej, patrząc na duchowy wzrost, to nam ukazuje swoją jakość. I tu się zaczyna problem, ponieważ niektórzy z nas doświadczali przeszkód w swoim duchowym wzroście, w swoim duchowym rozwoju. Nie mogę wymienić wszystkich tych przeszkód, bo byśmy tu siedzieli do trzeciej i skończyłbym je wymieniać i to nikomu by nic nie dało, ale mogę Wam podać zdecydowanie, jeśli widzisz przeszkody w swoim duchowym rozwoju, to Ci podam zdecydowanie jedno z najbardziej, moim zdaniem, prawdziwych definicji, jakie co do tego mogę tutaj powiedzieć, zebraną z całego doświadczenia, które widzę, że problemy z duchowym rozwojem zaczynają się zwykle wtedy, kiedy chrześcijanin w tym rozwoju zatrzymuje się lub próbuje ominąć to, czym wie, że powinien się zająć. Próbuje ominąć pewien etap. Zamiast przejść proces w naturalnym porządku, próbuje coś ominąć. To jest trochę tak, jakby ktoś wyszedł ze starszych maluchów w przedszkolu, umie już rysować, umie powiedzieć tik-tak, auto, samolot i wtedy mówi, ja chcę doktorat. I może nawet by go dostał, tylko co to za doktor, co nie umie pisać i czytać, nie? I mógłbym tu powiedzieć, co to za chrześcijanin, co nie przeszedł tego tak, jak należy. A więc problemy w duchowym wzroście pojawiają się, gdy próbujemy pominąć lub zatrzymać się na czymś, co nam jest niewygodne. A więc powiedziałem o pewnym okresowym badaniu w naszym życiu. Przyjrzyjmy się dokładnie. Czy powinienem powiedzieć, wskazując palcem na siebie samego, przyjrzyj się uważnie. Kulec, przyjrzyj się uważnie, czy wszystko u ciebie w porządku. Czy właściwie przeżywasz to nowe narodzenie, które kiedyś przepięknie i właściwie dał ci Bóg. To ukorzenienie, które jest wolą Bożą, wzrost, który jest Bożym cudem i służbę, która jest celem tego wszystkiego. Gdziekolwiek jesteś w tych rzeczach, co powiedziałem, nowe narodzenie, ukorzenienie, wzrost, służba, gdziekolwiek jesteś, to dotyczy ciebie i mnie. I być może, jeżeli poprosisz Boga, mój lekarzu, mój królu, zbadaj mnie, poznaj serce moje, czy krocę po drodze właściwej. Panie, jestem w tym zborze, ale nie mogę samemu sobie ufać, bo tak jak król Dawid, proszę Cię, sprawdź moje serce. To Bóg być może zacznie Ci coś pokazywać. Ja mogę tylko coś zasugerować, bo przede wszystkim muszę badać siebie, ale rozmawiając, modląc się, widzę też inne rzeczy. Powiem Wam tak, pokażę Wam kilka typowych objawów, według może nawet patrząc na te etapy, które powiedziałem, nowonarodzenie, ukorzenienie się, przynoszenie owocu i tak dalej. O tych duchowych chorób, które musieliśmy z niektórymi z Was też przemodlić. Cieszę się, że nam się udało, a niektórzy z Was boją się sami przed sobą nawet do nich przyznać. To są te duchowe choroby. Na przykład po narodzeniu na nowo przychodzisz tutaj narodziłeś się na nowo, to jest dobre, bo to czyni Pan Bóg, to jest Jego cud, to nie z nas, to Boży dar, to się dzieje, Bóg ci to daje, ale jest brak zakorzenienia, to jest pierwszy problem i z tego wynikają pierwsze duchowe, wewnętrzne problemy, jakie masz jako chrześcijanin. To jest objaw, że twoje duchowe życie, coś z nim nie gra. Brak, jak to się nazywa, opowiem tak. Brak pewności zbawienia. Narodziłeś się na nowo? Tak. Wierzysz w to, co mówi Biblia? Tak. Jesteś zbawiony? Nie wiem. Pastorze, myślę, że Bóg mnie nie kocha. Wiem, że bracie, jesteś tu. Ja nie powiem twoje imię, ale dziękuję Bogu, że mogłem cię uprzedzić, że wyszliśmy z tego, że daliśmy sobie z tym rady. Bo sam zobaczyłeś, nie? I sami my, każdy z nas musi zobaczyć, że wątpliwości co do Bożej miłości pokazują, że po nowonarodzeniu się nie ukorzeniamy. Coś nie tak. Zaczyna się silna zależność od emocji. Wiara działa tylko wtedy, kiedy jest dobry nastrój, nie? Czyli jest dobry zespół i dobry kaznodzieja, wychodzimy i mówimy, ale Pan dzisiaj był wśród nas, nie? Wyłączyli im prąd. Ja nie wiem, czy coś by tu grało. Chyba ta akustyczna gitara, jeśli gdzieś tu jest. No nie ma. Powiedzcie mi, co by tu... Nie, bębny by jeszcze grały. Wyłączyli im prąd, więc trzeba było pośpiewać a kapela ten jeden raz. Kaznodzieje bolała głowa. Ludzie wychodzą, wiesz, dzisiaj to jakoś tak czuło się, nie tak cieleśnie było, nie? Tak nie było. No. Pana nie było, nie? Uzależnienie od emocji zamiast chodzenie w wierze. Możesz w swoim życiu znaleźć się w miejscach, w których znajdowali się święci Kościoła, wielcy święci Kościoła, których nazywamy męczennikami, gdzie nic nie grało i nie było światła, ale Pan był. Potem się pojawia to, co dziś to jest bluźnierstwo, ale nazywamy charyzmatykami. Chociaż to się powinno nazywać duszewne kościoły, kościoły opierające się na co nam w duszy gra. Jak fajnie, jaka Boża obecność. Nie? No fajnie, tylko to nie do końca o to chodzi. Łatwe poddawanie się wpływom otoczenia, modnym naukom i niezauważalnie zanika relacja z Bogiem. A budzi się rozbudowana relacja z ideologią i własnymi emocjami. I takiego człowieka poznacie po tym, że potem gdziekolwiek podchodzi, wiesz, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział, Pan mu to powiedział i Pan mu tamto powiedział i to mu Pan powiedział i wszystko mu Pan mówi, tylko podstawowe życiowe rzeczy nic nie wie, wszystko się musi radzić. I widać głupotę za głupotą w życiu. Ani nic mu Pan nie mówi o zdrowiu, ani o małżeństwie, ani o Biblii, ani o zbawieniu. Jakoś tylko Pan z nim o innych rozmawia. Znacie ten typ? Duszewny, niezakorzeniony, narodził się na nowo, jakieś problemy, pomylił sobie własne emocje i duszę z Panem Bogiem. Ale być może przeżył zakorzenienie. Człowiek narodził się na nowo, przeżył zakorzenienie i tutaj problem będzie już inny. Tutaj będzie brak wzrostu. I to ma inne troszkę objawy. Jeżeli narodziłeś się na nowo, przeżyłeś jakoś zakorzenienie, poznałeś słowo, rozpoznajesz pewne rzeczy, nawet może rozróżniasz, zaczynasz to zaniedbywać, pojawia się inny problem, utrwalone grzechy, które się odkłada na bok i nie są konfrontowane. Zaczynasz żyć pierwszy, drugi, obchodzisz piątą rocznicę nawrócenia i nadal te ukryte grzechy nie zostały skonfrontowane. Nadal nic nie zmieniasz. Powoli z tego, który coś chciał, stajesz się widzem. A plan złego jest taki, żeby cię w ogóle stąd wypchnąć. Utrwalone grzechy, które są, nie są konfrontowane. Brak widocznej zmiany charakteru w czasie. Mija piąta rocznica twojego nawrócenia. Dalej, taki sam jak przyszedł. Brak głodu poznawania Boga. Brak chęci czytania Biblii. A modlitwa i w ogóle Biblii czytanie jest jakieś mechaniczne. Jak się gdzieś wpadnie, że się modlą, to wystoję. Jak każą, to coś przeczytam. A może nawet i to przyszłość dobrze. Narodziłeś się na nowo, ukorzeniłeś, wzrosłeś, te wszystkie rzeczy robisz dobrze, ale Problem jest brak owocu. Objawy wzrostu są. Wszyscy widzą, że rośniesz. Nikt nie może powiedzieć, że nie rośniesz. Ja wam powiem, ja spotkałem takich ludzi i są bardzo trudni. Zobaczcie już, jak daleko przeszli. Tamci początkowi te choroby były łatwiejsze. Tu są objawy bezcelowego wzrostu. Rośnie, to dobrze, ale to nie cel ostateczny. Wzrost wiedzy biblijnej bez praktycznego zastosowania. Mamy radykalnego teologa z liberalnym podejściem do życia. Biblia mówi, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. On słyszał, on wie. Tu się pojawia, wiecie, ta cecha osoby chorej właśnie na tą chorobę, słuchacza niepraktykującego. On krytykuje innych zamiast budować. Jego poznanie go nadeło i wie, jak wygląda prawda, a więc może skrytykować. Natomiast jego śmiertelna choroba sprawia, że nie może być użyty przez Boga. A więc wszystko, co od niego usłyszycie, to krytyka, bo Pan go użyć nie może. Zajmowanie się głównie własnym komfortem duchowym. Brak troski o niewierzących lub potrzebujących. Najważniejsze, żeby on głębie przeżywał. I wtedy bywa, że pomyłkowo dzieje się jeszcze gorzej, no bo narodził się na nowo. Ukorzenił się, rośnie, gęsty się zrobił, ma poznanie i ktoś sobie to pomylił z owocami i taka osoba wchodzi, zaczyna w służbę. Albo jej się to przydarza, kiedy w niej jest. I tu choroba objawia się jako wypalenie, zniekształcenie motywacji, jako to, że ludzie ranią taką osobę cały czas. To są objawy chorej służby, brak czasu na osobistą modlitwę i odpoczynek. Wiecie, że ja to miałem? Znaczy, tu mam na myśli tą myśl, brak czasu na osobistą modlitwę. Byłem chory na tą straszliwą chorobę jako pastor. Kiedyś odkryłem, że czytam Słowo Boże, ale wiecie, po co czytałem Słowo Boże? Żeby kazanie napisać. Każde czytanie Słowa Bożego było po to, żeby kazanie dla was napisać. Znaczy, nie dla was, nie byłem wtedy jeszcze tu. Ale każde kazanie Słowa było, każde, przepraszam, czytanie Biblii było, żeby napisać kazanie. Ja żyłem biblijnym życiem dla innych, nie dla siebie. Nie miałem swojego czasu, swojej lektury, swojego czasu z Ojcem. Ja bardziej, ja nie wiem jak to, producent kazań, nie wiem jak to nazwać. Brak czasu na osobistą modlitwę, odpoczynek. Praca dla Boga zastąpiła mi relacje z Bogiem. Nie wiem, czy komuś z was się to przydarzyło w służbie. Mi się przydarzyło. Służenie z poczucia obowiązku, a nie z miłości. I ten szokujący fakt, kiedy Bóg niesie uzdrowienie w twoje życie i ci mówi, a jeśli byś miłości nie miał, to wszystko jest niczym po prostu. Parafrazując, wszystko jest niczym. I tu chory wchodzi w rywalizację, porównywanie się z innymi pracownikami Kościoła, uzależnienie od własnej wartości tego, jak wy mnie oceniacie, tak się czuję. Próby zaprzęgnięcia Boga do polityki i swoich własnych wojenek. I oczywiście ma już na tyle wiedzy, że potrafi się zasłaniać. I wtedy ubiera kamuflaż. I widziałem takich martwych sług w kamuflażu. Sam ten kamuflaż również umiałem ubrać. Tym kamuflażem mogą być stare pieśni. Ja nie słucham tych nowych, tylko te głębokie, bracie. Wasze płytkie. Albo miłośnik starych kazań, wiecie. Kiedyś to głosili. Spurgeona posłuchajcie, a nie nam kulców będą słuchać. Gdzieś nic nie wiedzą. Taki kamuflaż. On lubi udawać radykalnego, stare pieśni. Dobre doktryny. Bracie, wasza doktryna tu musi trzymać, nie? Ale to jest kamuflaż, zakrywa zgniliznę i upadek gdzieś w innej dziedzinie życia. I w tym miejscu duchowy rozwój wymaga reformacji. I wtedy zadajemy sobie pytanie, Boże, jak ja mogłem tak zachorować? Jak ja mogłem być taki chory? Jakie są przyczyny takiej choroby? Gdzie przyczyny istnieją w wypadku chorób w ciele i tak też je możemy znaleźć w duchowej rzeczywistości. Dzisiaj mamy epidemię, pandemię, nie wiem jak to nazwać, chorób nowotworowych, nie wiem czy to zauważyliście. Jest ktoś na sali, kto nie zna kogoś chorego na raka? Wiecie, kiedy chodziłem do przedszkola, to ciotka znajomego, znajomego, kuzyna, znajomy sąsiadki miał raka. Wiecie, o co mi chodzi? Ktoś tam gdzieś podobno miał raka. Dzisiaj znamy ludzi. Człowiekowi się wydało, że można oszukać roślinę, oszukać kurę, oszukać rybę, oszukać siebie i robić z tym światem, co chce i jak mu się podoba. I wróciło. I nie możemy sobie poradzić. Podobnie w duchowym życiu. Nie będziemy sobie mogli poradzić i czegoś nie zrobimy. Bo na którymkolwiek etapie to się stanie, zatrzymał się duchowy rozwój. I w Biblii jest to bardzo poważnie traktowane. Biblia mówi, mogę ci pomóc. Jezus mówi, wracaj do mnie, jest szansa. Bo w duchowym życiu brak wzrostu zwykle prowadzi do cofania się lub zniekształcenia wiary. I mogę powiedzieć, że mógłbym wymienić kilka powodów tutaj. Nie wiem, po pierwsze mógłbym powiedzieć brak duchowego pokarmu, czyli zaniedbanie słowa i modlitwy. Zawsze mi nie chodzi o to, żebyś czytał. Mi chodzi o to, żebyś trwał i zawsze będzie to, jeśli to zostawisz, osłabnie twoja wiara i pojawi się podatność na fałszywe nauki. Jest ciekawe, że ci, którzy mocno trwają w Słowie Bożym, nigdy nie będą się zajmowali stronami o czapeczkach z folii aluminiowej, płaskiej ziemi i jaszczurkach pośród nas. I czymś jeszcze. I inne idiotyzmy, z którymi ludzie przychodzili i mówili, że muszę na ten temat powiedzieć kazanie. Nie zamierzam. Zaniedbali Słowo i zajęli się nie wiadomo czym. Bardziej tego bronią niż Słowa. Jeden człowiek do mnie tak przyszedł, zaczęliśmy rozmawiać i on mi mówi, że jednego ci brakuje. Oczywiście obraził się strasznie i chciał powiedzieć, że gdybym przestał mówić, że ziemia jest kulą i zaczął mówić, że jest płaska, to widział, że Duch Pański do mnie przemówił. Ja mówię, chłopie, kiedy ty Biblię ostatnio czytałeś? Popatrz na stan twojego małżeństwa. Wiecie, wiedziałem, w jakim stanie psychicznym jest jego żona. Wiedziałem, w jakim stanie psychicznym jest jego dom cały. Dwie córki, dwóch synów. Wiedziałem, w jakim stanie psychicznym są jego domownicy. Wiedziałem, jak upada. On się zajmuje średnio... No to nie są nawet średniowieczne. Nie wiem, to są idiotyzmy bez daty, nie patrząc na to, co najważniejsze. Dawno zostawił Słowo Boże. Dawno zostawił. Teraz on się zajmuje awanturami na ten temat i filmikami na ten temat. Zaniedbał Słowo. Skutek jest osłabienie wiary, podatność na fałszywe nauki. Niech waszą miłością będzie Jezus. I kiedy się mnie pytają, to im mówię wszystko jedno. Choćbyś żył i umarł na trójkątnej ziemi, ważne jest, żebyś Jezusa znał. Albo zawsze też odsyłałem do naszego pastora Edwarda. Bo on powiedział mi, że ziemia jest wklęsła, bo mu się zawsze buty ścierają po dwóch stronach. Ja myślę, że on ma rację. Czy to jest ważne, czy nieważne, żeby Jezus w naszym życiu żył? Nie chcę się zajmować, ja nawet nie planowałem w ogóle tym tyle. Wiecie, tu mamy ten obraz, że biblijne niemowlę w wierze, które potrzebuje mleka, Biblia mówi. Mleka, nie pokarmu stałego. Rośnij, rozwijaj się, niech twoją pasją, miłością stanie się Jezus. Jeśli inną objawem może być właśnie religijna rutyna, formalnie wykonuję praktyki religijne, ale bez serca. Nie wiem, nie robię czegoś dlatego, że kocham Boga. Nie siedzę tu, bo kocham Boga. Nie gram na tym, bo kocham Boga. Nie głoszę kazań, bo kocham Boga. Robię to, bo muszę to robić. Bo to jest moje zadanie na dziś, bo coś tam innego. Bo nie wiem, bo kocham teologię, albo kocham muzykę. Kocham budowę, czy coś tam, nie? Izajasz wyraził Boże serce takim słowem, 29:13, i rzekł Pan, ponieważ lud ten zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Widzicie, co Bóg mówi? Serce daleko, wargi coś mówią. Bojaźń, nie ma bojaźni, to jest wyuczony przepis. Większość ludzi przestrzega przepisów wtedy, kiedy inni widzą. Bóg chce miłości, nie przepisów. Nie robię czegoś nie dlatego, że przepis mówi, że nie, ale dlatego, że Cię kocham. Dlatego, że tak bardzo Cię kocham. Innym problemem może być miłość do świata. Kiedy powołaniem nie steruje Duch Święty. Kiedy to, czy przyjmę powołanie, jest zależne od wygód, kariery, posiadania dobrej opinii u innych i tracę wtedy duchową wrażliwość. To ziarno zostaje zagłuszone, jak pisze Łukasz. Albo, wiecie, mógłbym mówić i mówić, po czwarte, niewyznany i nieodrzucony grzech. Jest jak spanie na radioaktywnym łóżku. Świadome trwanie w grzechu wygasza powoli Ducha Świętego, zatwardza serce. Co ktoś taki może chcieć i o co go Bóg może poprosić? Myślę, że najlepszy komentarz do tego wszystkiego byłby Psalm 32. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, pisze psalmista, co się działo? Widzicie? Schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Dowołał czy milczał? On chce powiedzieć, próbowałem nie mówić z Bogiem o tym, co było naprawdę ważne. Prosiłem Boga, daj, ale nie chciałem wyznać grzechu. Skąd to wiemy? Reszta nam to pokazuje. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu i wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Jeśli to nie przejdziemy, pojawi się następny stan chorobowy. Odporność na wszelkie napomnienie. Pycha prowadząca do ruiny. Opór przed napomnieniem. Wszędzie widzi się problem Laodycei, tylko nie w sobie. To Bóg do Laodycei powiedział, niczego nie potrzebuję. Oni tak o sobie mówili, on im powiedział coś o tym. Bo Laodycea o sobie mówiła tak, niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Macie wszystko, ale nic nie macie, Pan Bóg do nich mówił. I następuje, to po szóste bym powiedział, izolacja od społeczności. Zawsze, jeśli kogoś spotkacie, kto mówi, że nie ma żadnego kościoła, bo się na wszystkich zawiódł, wiedzcie jedno, to nie kościół jest chory, on jest chory. To jest zawsze objaw duchowej choroby, ciężkiej choroby, zwanej pychą pomieszaną z czymś innym. To zawsze, pamiętajcie, zawsze oznacza chorobę, kiedy człowiek izoluje się od swojej wspólnoty, kościoła i nie zależy mu, żeby mieć braci i siostry. Bo to jest sposób budowy kościoła przez Boga. I wtedy taki ktoś nawet może rozpocząć pracę dla Boga, ale bez relacji z Bogiem i kościołem. To się nazywa aktywizm religijny. Kończąc powoli, kończąc, jeszcze nie wychodźcie z zespołu, kończąc powoli, nie, szybciej muszę kończyć. Czas na receptę. No bo powiedziałoby, poruszyłeś problemy, nie dałeś żadnej recepty. I tu troszeczkę powtórki tego, co już było i oczywiście recepta. Księga Wyjścia 15:26. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. I inne piękne miejsce. A Jezus odpowiadając rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Jeżeli recepta numer jeden. Jeżeli problem wystąpił po nowym narodzeniu i czułeś, że to był brak zakorzenienia, to wierzę, że Pan Jezus przepisałby ci, abyś powrócił do karmienia się słowem, do regularnej modlitwy, nawet przez krótką chwilę, ale szczerze, i do trwania w zdrowej wspólnocie, znajdź zdrową grupę. Nie bądź sam, bo czasem w kościele też można być samemu wierzących. Recepta numer dwa. Jeżeli problem, który mówiłem, wystąpił u ciebie, zakorzeniłeś się, ale zobaczyłeś, że nie masz wzrostu, to wierzę, że Pan Jezus przepisałby ci pokutę i odnowienie umysłu według Słowa Bożego. modlitwę o to, żeby Pan napełnił cię na nowo radością. Tak jak modlił się król Dawid w Psalmie 51. I posłuszeństwo w małych, codziennych krokach. Po prostu zacznij od tego, co najważniejsze, ale bądź posłuszny w malutkich rzeczach każdego dnia. Trzecia recepta. Jeżeli twój problem wystąpił po tym, że no miałeś to wszystko, co wcześniej mówiliśmy, nowonarodzenie, zakorzenienie się, wzrost, ale widzisz, że twoje życie nie przynosi owocu, to powiedziałbym, że recepta numer trzy, którą bym dał każdemu, to byłoby, wierzę, że Jezus by ci powiedział tak, praktykuj miłość czynem, nie tylko słowem. Żyj każdego dnia, proś Ducha Świętego, żeby ci pokazał, czym masz się zająć, jak cię ma prowadzić. I proś Pana Jezusa, żebyś miał Jego serce względem tych, których spotykasz. A zaczniesz oglądać owoce. I czwarta, ostatnia recepta. Jeżeli problem wystąpił po rozpoczęciu służby i było nim wypalenie, złe motywacje i niegojące się rany z powodu służby, to wierzę, że Pan by ci powiedział, wracaj do pierwszej miłości. Odpocznij w mojej obecności i miej świadomość, że służysz Bogu, a nie ludziom. I to jest moja recepta, chcę wam powiedzieć, prywatna. To, co tu pisze, Bóg mi pokazał, kiedy kilkakrotnie w mojej służbie pastorskiej prawie, że się wywróciłem z braku siły i bycia działaczem zamiast sługą. To jest moja recepta. Chcę was zostawić z taką myślą, że zdrowienie duchowe poznać bardzo szybko. Wiecie, po czym poznaje człowiek, że szczupleje? Ja coś wiem o chudnięciu. Coś śmieje się. No nie śmieje się. Poznajesz potem, że każdy kilo cieszy. W dół. To, że się coś przeżywa z Bogiem, poznajesz po tym, że zaczynasz mieć większą miłość do Boga, większą miłość do ludzi i większą wierność w codziennym życiu do tego, co prawe. Wtedy czujesz, że coś naprawdę się zmienia. Jeszcze nieuchwytne. Na koniec wam przeczytam werset jeszcze. Jana 15:5. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście kto? Latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie, gdziekolwiek teraz jesteś, chcę, żebyś to usłyszał, bo beze mnie nic. Wiecie, co znaczy nic? To znaczy nic. Nic uczynić nie możecie. Możesz żyć w krainie cieni. Możesz żyć w krainie, której istnienie będzie potwierdzał tylko ten świat, ale która pryśnie jak bańka mydlana, bo bez niego nic uczynić nie możecie. Którą receptę potrzebujesz? Jeśli jesteś z Filadelfii i chcesz te obrazki z receptami, wyślij mi informacje. Chętnie ci udostępnię, żebyś sobie mógł czytać recepty. Moją ci też poślę. Zrób z tym coś. Amen.